Okres świąt Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań i często rozmów o dzieciach. Są jednak małżeństwa, w których kobiety, pomimo zajścia w ciążę, mają problem z urodzeniem poczętego dziecka. Powodem są poronienia, dlaczego do nich dochodzi, jak im zapobiegać, a także jakie zastosować leczenie, aby doprowadzić do urodzenia dziecka. O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest doktor habilitowany Piotr Pierzyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz, dzień dobry. Każdy z nas ma kogoś w rodzinie, wśród przyjaciół lub znajomych, kto przeżył doświadczenie związane z poronieniem. A są przecież kobiety, które nie wiedziały, że są w ciąży i poroniły nawet o tym nie wiedząc. A w ogóle to od którego momentu można mówić, że jest już ciąża?
O ciąży mówimy wtedy, kiedy dojdzie do implantacji zarodka w macicy. Implantacja zarodka ma miejsce mniej więcej 5 dni po zapłodnieniu. Zapłodnienie zachodzi zazwyczaj w połowie cyklu, czyli o ciąży wczesnej możemy już mówić w terminie miesiączki, która nie nadchodzi. Przyjmujemy, że jest to już 4. tydzień ciąży.
To wtedy dopiero mówimy o ciąży, a ten okres przed?
Ten okres przed jest ważnym okresem. Okres przedkoncepcyjny decyduje często o tym, czy ciąża będzie prawidłowa i decyduje o tym, czy będziemy mieli zwiększone ryzyko poronienia, czy nie. Odgrywa tu znaczącą rolę cały szereg czynników, głównie matczynych czynników, takich jak wiek matki, palenie papierosów, stosowanie używek, czy ewentualnie nadwaga.
No i jeżeli takie czynniki decydują, to o nich właśnie powinniśmy myśleć, myśląc o przyszłym dziecku.
Każda ciąża powinna być odpowiednio zaplanowana. Idealnie jest również, jeżeli jest to skoordynowane z lekarzem. Planując ciążę, należy jeszcze przed zajściem w ciążę zacząć przyjmować kwas foliowy. Oczywiście trzeba pamiętać o normalizacji wagi i o rzuceniu palenia.
O tym jeszcze powiemy dużo szerzej w dalszej części programu, ale teraz spróbujmy najprościej, jak tylko można, zdefiniować, co to jest to poronienie i czy do końca wiadomo, jak często i na jakim etapie ciąży właśnie do niego dochodzi.
Poronienie jest to strata ciąży przed 20 tygodniem ciąży, czyli strata ciąży wczesnej. Jest to najczęstsze powikłanie wczesnej ciąży. Występuje dosyć często. Częstość występowania poronień szacuje się różnie w zależności od opracowań, ale jest to od 7 nawet do 30%.
To taka dość szeroka granica rozpiętości.
Tak, to zależy często od sposobów wykrycia, że jest się w ciąży. To zależy też od tego, jak często to sprawdzamy, czy jest się w ciąży. Często jeżeli nie ma się świadomości o ciąży, a wczesne poronienie może być odbierane przez kobietę jako przesunięta w czasie miesiączka.
A czy na podstawie znanych panu danych, czy też obserwacji można powiedzieć, jak to duży jest problem i jak tendencje wyglądają? Czy jest coraz lepiej, czy coraz gorzej?
Nie znam doniesień na temat tego, by ten problem się jakoś nasilał. Ten problem jest stały i jest to problem dosyć duży. Generalnie rzecz biorąc, uśredniając, poronienie występuje mniej więcej w 10% ciąż.
W 10%. Czyli jeżeli wliczymy w to te poronienia, które jeszcze nie były w okresie ciąży, no bo zdarza się, że się akurat tak dzieje, że kobieta została zapłodniona, nie wie nawet o tym, tak się też może zdarzyć, i nastąpił jakiś epizod, czyli strata tego zarodka, nie wiem jak to nazwać nawet dokładnie, i ona nawet nie jest w stanie powiedzieć lekarzowi czy komukolwiek, bo nie zaobserwowała tego momentu. Czy jak do tego doliczymy?
Było kilka badań, które oceniało stan hormonalny kobiet codziennie przez szereg cykli. Takie badania pozwalają na wczesne wykrycie ciąży wtedy, kiedy jeszcze nie mamy żadnych innych objawów. Takie badania też pozwalają na wykrycie wczesnego poronienia, co do którego też nie wiemy, że nastąpiło. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, to odsetek poronień oceniono na 30%.
Nawet. Czyli z tego wynika, że to jest do końca jeszcze niezbadana materia, można tak powiedzieć, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkich kobiet przebadać. Badamy tylko te, które do tego mają jakieś wskazania, czyli te, które mają zaburzenia genetyczne, które przechodzą jakieś leczenie, które już trafiły do ginekologów, prawda?
Generalnie zachodzenie w ciąży powinno być sytuacją świadomą i powinno to być jakby wynikiem decyzji danej pary.
Powinno.
W związku z tym, jeżeli nie dochodzi do miesiączki, należy podejrzewać, że jest się w ciąży. Wówczas należałoby się zgłosić do lekarza, żeby tę ciążę potwierdzić. Wtedy mamy świadomość, że jesteśmy w ciąży i wtedy możemy zareagować, gdyby coś złego się działo.
Ale bardzo często jest tak, że kobieta ma bardzo nieregularne miesiączki i raz jest to po miesiącu, raz jest po czterech, raz po trzech. To bardzo częsty przypadek teraz.
Jest to częste. Pary, które starają się o ciążę i które planują ciążę, powinny najpierw skorzystać z konsultacji lekarza, tak by ustalić, kiedy ta owulacja jest i tak by wiedzieć więcej.
Czyli żeby wyregulować cykle.
Ogólnie rzecz biorąc, wyregulować
najprościej
cykle.
Mówiąc, tak.
Najprościej, uproszczając, tak.
No bo jeżeli nie wiemy, jakie te cykle są, to też nie będziemy wiedzieli. Przynajmniej nie jesteśmy w stanie przypuszczać, że kobieta może być w ciąży.
Całym zagadnieniem w medycynie rozrodu jest diagnostyka owulacji. Czy też stymulacja owulacji u kobiet, które z tą owulacją mają problem. Tak, rzeczywiście, jeżeli kobieta jest pod opieką lekarską, to jesteśmy w stanie zdiagnozować, kiedy ta owulacja ma miejsce i kiedy do zajścia w ciążę dochodzi.
Za moich czasów, a mam już trochę siwych włosów, było tak, że nie mówiło się o tym problemie, że są to częste poronienia. Wręcz przeciwnie, bardzo często dochodziło do, no powiedzmy, przedwczesnych zajść w ciążę. Teraz mamy dość często właśnie sytuację, że kobiety się starają, małżeństwa się starają, a to nie wychodzi. Skąd to się wzięło?
Pewnie dużą rolę odgrywają tu czynniki socjalne, czyli trochę przesunięcie wieku, w którym kobiety decydują się na pierwszą ciążę. Wiemy, że jakieś 20 czy 30 lat temu ten wiek to było 20 kilka lat, a teraz ten wiek pierwszej ciąży zbliża się do 30. Wiemy, że ryzyko poronienia rośnie z wiekiem. Czyli jeżeli najpierw staramy się postawić na karierę i odłożyć maksymalnie decyzję o ciąży, to potem okazuje się, że część par jest w sytuacji takiej, że mają powyżej 35 lat, a wtedy ryzyko poronienia jest większe.
No bo jeżeli prześledzimy statystyki, udało mi się zobaczyć te, które były tam nawet z lat 90., 80. do roku chyba 2000, to widzimy, że tych poronień samoistnych tak zwanych było coraz mniej, no ale i mniej się też zdarzało ciąż, bo niestety troszkę nasze społeczeństwo zaczęło być mniej dzietne i mniej się rozmnażało. To wracając do tego pytania o tendencje, to wygląda na to, że jednak tendencje są niepokojące, skoro wiek się przesunął i poprzez ten wiek późniejsze zachodzenie w ciąży dochodzi do poronień.
Generalnie tak, bo wiemy, że ryzyko poronienia zwiększa się z wiekiem, czyli jeżeli mamy więcej kobiet, które są nieco starsze niż kiedyś, możemy się spodziewać większego odsetka poronień. Tym niemniej jakby ogólna liczba kobiet zachodzących w ciąży jest mniejsza, więc pewnie tak jak pan zauważył, poronień może być podobna liczba.
Za chwilę spróbujemy sobie odpowiedzieć, jak dochodzi do tego, że następuje poronienie. Skąd się w ogóle taka sytuacja bierze? Dziś rozmawiamy z doktorem habilitowanym Piotrem Pierzyńskim z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie docencie, skoro wiemy już, że poronienia mogą być przed i po rozpoznaniu ciąży na różnym jej etapie, to czy wiadomo, jaka jest najczęstsza przyczyna tych poronień w zależności od tego, kiedy do tego dochodzi?
Niezależnie od czasu wystąpienia poronienia, najczęstszą przyczyną poronień są problemy genetyczne, czyli są to błędy genetyczne powstające już na etapie zapłodnienia. Ocenia się, że dotyczą one mniej więcej 50% lub nawet więcej poronień.
Wszystkich?
Tak jest.
A kolejne przyczyny?
Mogą to być przyczyny matczyne, mogą to być takie jak choroby matki, takie jak infekcje, takie jak na przykład choroby gorączkowe, takie jak czynniki socjalne, takie jak palenie, czy picie alkoholu, czy otyłość, czy niedobór kwasu foliowego. Mogą to być też wady wrodzone narządu rodnego, takie jak przegrody macicy, czy inne wady macicy, takie jak mięśniaki macicy.
A jak statystycznie zmienia się ryzyko poronienia w zależności od tygodnia ciąży?
Większość poronień, ponad 80% poronień ma miejsce w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Ryzyko poronienia po 15 tygodniu ciąży jest znacznie mniejsze, jest poniżej 1%. Czyli większość z nich ma miejsce na początku ciąży.
Mówił pan o czynnikach genetycznych. Od kiedy one są tak rozpoznane i wiadomo, że to one decydują o 80% poronień?
To są dosyć stare dane. Jest to znany fakt od dosyć dawna. Proces powstawania życia u człowieka, powstawania zarodka, jest procesem skomplikowanym i procesem, w którym zdarzają się często sytuacje błędów genetycznych. Natura niestety nie ma litości, jeżeli coś jest nieprawidłowe i wtedy taka sytuacja no, w taki sposób przez naturę jest załatwiana. Oczywiście jest to trudna sytuacja zawsze dla każdej pary. Z drugiej strony można na to popatrzeć w taki sposób, że no, jeżeli ma być źle, to lepiej, jeżeli jest źle na samym początku.
Od kiedy właśnie fakt, że to genetyka decyduje w większości o tym, czy ciąża zostanie dotrzymana, czy nie, stosowane są badania genetyczne po to, żeby można było już wcześniej przewidzieć, jaki będzie rozwój, ewentualnie pomóc przy utrzymaniu tej ciąży?
Jeżeli jest to przyczyna genetyczna, to nie ma możliwości pomocy. Jest to zapisane w genach i są takie schorzenia, co do których niestety nie ma możliwości, aby to w jakikolwiek sposób wyleczyć. Mówimy o wadach genetycznych samego zarodka. Na to po prostu nie mamy wpływu. Najczęstsza sytuacja są to tak zwane spontaniczne wady genetyczne. Takie wady, które występują u zdrowych par. Po prostu niestety raz na jakiś czas się to zdarza. I w większości sytuacji nie da się temu zapobiec, nie da się tego przewidzieć, ani nie da się tego wyleczyć.
A czy wiadomo raz na jaki czas, czy na jakim odsetku taka niestety jest
trudna możemy sytuacja? Mówić, wracamy do tej samej statystyki, czyli 10% ciąż mniej więcej kończy się poronieniem. Z tych 10% większość poronień ma przyczyny genetyczne.
A jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, czy one też mogą tu odgrywać dość istotną rolę?
Na pewno. Mówimy o paleniu papierosów. To jest taki główny czynnik, który jest identyfikowalny, który da się zmienić. Nie zidentyfikowano czynników środowiskowych, które w zdecydowany sposób przyczyniają się do poronienia. Oczywiście możemy podejrzewać, że skażenie środowiska może mieć tutaj jakiś swój udział. Natomiast jest to bardzo trudne do udowodnienia.
Teraz bardzo często mówimy o smogu. Czy smog może mieć jakiś wpływ na to, czy nie?
Teoretycznie pewnie tak, natomiast nie wykazano.
Skoro tak jest, to za chwilę powiemy o tym, jakie powinno być prawidłowe postępowanie w zależności od momentu, w którym doszło do poronienia. Dziś gościem programu jest ginekolog, doktor habilitowany Piotr Pierzyński. Rozmawiamy o poronieniach, które niestety w wielu przypadkach uniemożliwiają posiadanie dzieci małżeństwom. Jakie powinno być prawidłowe postępowanie w zależności od momentu poronienia? Czyli chodzi mi tutaj o takie samoistne, zupełne lub niezupełne. To już wasz termin, którego używacie.
Poronienia w bardzo wczesnej ciąży, takie poronienia, o których mówimy, że była to tak zwana ciąża biochemiczna, czyli wtedy, kiedy był dodatni test ciążowy, a jeszcze nic nie było widać na USG, takie poronienia zazwyczaj nie wymagają dodatkowej interwencji.
Jaki to jest okres?
To jest zazwyczaj poronienie, do którego dochodzi przed 5 tygodniem ciąży. Wiek ciążowy liczymy od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Jest to taki model obliczania wieku ciążowego, który jest łatwiejszy do zastosowania. Nie wiemy, kiedy dochodzi do ciąży. Ostatnim uchwytnym momentem poprzedzającym ciążę jest ostatnia miesiączka, więc w momencie zapłodnienia ciąża jest już dwutygodniowa, w momencie stwierdzenia ciąża jest czterotygodniowa, czyli ciąża pięciotygodniowa, to znaczy, że jest to 3 tygodnie po zapłodnieniu.
To jest ten wzór, którym obliczacie, którego dnia się urodzi
tak jest,
dziecko,
tak? Tak jest, to jest reguła Negellego do obliczania terminu porodu i w taki sam sposób liczymy, używając ostatniego dnia miesiączki, liczymy zaawansowanie ciąży. Czyli ciąża, która jest stosunkowo mało zaawansowana, taka ciąża, której nie widać na USG, czyli ciąża przed 5 tygodniem ciąży, jeżeli dochodzi do poronienia, to kobieta to odbiera tak jak przesuniętą miesiączkę. Nie wymaga to zazwyczaj żadnego dodatkowego postępowania, chyba że krwawienie jest bardziej obfite, są jakieś dodatkowe kłopoty, wtedy konieczna jest wizyta u ginekologa. Przy takim poronieniu należałoby skontrolować, wykonać badanie USG już po zakończeniu się krwawienia.
No dobrze, ale czy kobieta zauważy, że to jest poronienie, czy będzie myślała, że to tylko przesunięta właśnie miesiączka?
Jeżeli nie zrobi testu ciążowego, to nie zauważy tego. Będzie to odbierała tak jak miesiączka.
A jeżeli zrobi i okaże się, że stanie się taka sytuacja, to czy wtedy też nie trzeba iść do lekarza?
Jeżeli mamy dodatni test ciążowy i krwawienie, myślę, że to każdorazowo wymaga konsultacji z lekarzem.
Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli mamy świadomość, że byłyśmy w ciąży, bo to kobiety, to wtedy, kiedy dochodzi do tego incydentu poronienia, czy też krwawienia, bo nie wiemy co to jest, to należy jednak pójść do lekarza. To jest taki decydujący moment, tak?
Krwawienie we wczesnej ciąży jest niepokojącym objawem, ale nie jest objawem równoznacznym z poronieniem. Krwawienie we wczesnej ciąży równie dobrze może się zatrzymać i dalej ciąża może przebiegać prawidłowo. Oczywiście mówi nam to o ryzyku poronienia i mniej więcej 50% ciąż, w których doszło do nasilonego krwawienia na początku ciąży, kończy się dobrze.
No to zostawmy ten okres tak zwany nieznany, bo to jest te 5 tygodni. I teraz przejdźmy do kolejnych, kiedy już mamy świadomość i kiedy wy wiecie, że to jest ciąża.
Po 6 tygodniu ciąży w badaniu USG jesteśmy w stanie uwidocznić zarodek i uwidocznić jego czynność serca. Jeżeli do poronienia dochodzi na tym etapie, to postępowanie jest nieco inne. Mamy tu kilka kategorii tego poronienia. Typowo poronienie przebiega ze skurczami i z krwawieniem. To może wymagać interwencji, to wymaga oceny lekarza, to czasami wymaga, jeżeli krwawienie jest nasilone, wizyty w szpitalnym oddziale ratunkowym. Natomiast oddzielną kategorią poronienia jest tak zwane poronienie chybione. Jest to poronienie, w którym czynność serca zarodka zatrzymuje się i nic poza tym się nie dzieje. Czyli kobieta odbiera to w taki sposób, że nie wystąpiła miesiączka, jest dodatni test ciążowy, nic się poza tym nie dzieje. I nagle, jak grom z jasnego nieba, przy pierwszej wizycie, przy pierwszym badaniu USG okazuje się, że czynności serca już nie ma.
No, ale jest ten zarodek.
Zarodek jest, ale niestety obumarły.
No i co wtedy?
W takim wypadku zazwyczaj staramy się odczekać, bo często poronienie może dokonać się w sposób samoistny. Jeżeli w taki sposób do tego dochodzi, to zaczyna się krwawienie i pod kontrolą lekarską może to się odbyć bez konieczności hospitalizacji. Natomiast jeżeli do tego nie dochodzi, jeżeli krwawienie się nie zaczyna lub co gorsza, jeżeli pojawiają się jakieś objawy infekcji, wtedy konieczny jest pobyt w szpitalu i procedura, która się nazywa indukcja poronienia. Musimy podać leki, które doprowadzą do opróżnienia macicy.
No dobrze, ale to opróżnienie może być zupełne lub niezupełne, czyli coś tam mogło zostać.
Wtedy stosuje się procedurę wyczyszczenia macicy z pozostałych tkanek ciążowych.
Jeśli chodzi o to wyczyszczenie, to kiedy wymagane jest leczenie szpitalne i czy można coś takiego też zrobić w domu? Pierwsze zacznijmy od tego, jakimi metodami. Może nie rozwijając ich szczegółowo, ale przynajmniej opisując, gdzie to się dzieje.
Możemy przybrać taką postawę wyczekującą, poprosić pacjentkę, by obserwowała krwawienie i uprzedzić ją, że to krwawienie może być trochę bardziej nasilone niż miesiączka. Że mogą być w tym krwawieniu skrzepy i należy ją ostrzec, że jeżeli ono będzie znacznie nasilone, to powinna się zgłosić do szpitala. Najczęściej będzie to przebiegało w taki sposób, że to krwawienie po pewnym osiągnięciu pewnego szczytu będzie stopniowo się zmniejszało. Wtedy po zakończeniu, kilka dni po zakończeniu tego krwawienia powinniśmy wykonać kontrolne badanie USG, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście macica sama się opróżniła. Jeżeli do tego nie doszło, zazwyczaj myślimy o hospitalizacji i o wykonaniu kontroli jamy macicy, czyli wyczyszczeniu jamy macicy.
Dlaczego to jest takie ważne, żeby wyczyścić?
Jeżeli tego nie zrobimy, istnieje ryzyko infekcji. To jest takie najczęstsze powikłanie infekcji wewnątrzmacicznej, która może być poważna, która może utrudnić później zachodzenie w ciąży.
A jeżeli to powtarza się nie po raz pierwszy, tylko to już kolejny i kolejny i kolejny, to przecież jest ingerencja ciągle, bo ciągle trzeba coś tam, jakieś resztki usuwać, prawda?
Czasami rzeczywiście układa się to w taki niepokojący wzorzec, że musimy kilka razy taką interwencję podejmować. No jednak nie robimy tego po to, żeby było szybciej albo żeby było łatwiej, tylko robimy wtedy, kiedy musimy.
Do poronienia może dojść raz, potem wszystko się układa i małżeństwo zapomina, że był jakiś problem, ale niektórzy mają właśnie te epizody dużo razy więcej. No i teraz pytanie, kiedy trzeba już szukać pomocy u ginekologa, czy też u jakiegokolwiek innego specjalisty? I o tym właśnie powiemy za chwilę. Dziś mówimy o tym, jak mieć szczęśliwie dziecko. Gościem programu jest doktor habilitowany Piotr Pierzyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie docencie, po którym poronieniu należy szukać przyczyny, dlaczego właśnie do niego doszło albo dochodzi?
Klasycznie nawracające poronienia definiowało się jako 3 lub więcej poronienia. Jednak w związku z tym, że to jest poważna sytuacja, którą pacjenci bardzo przeżywają, lekarze też, diagnostykę przyczyn poronień podejmujemy po 2 poronieniach.
Po pierwszym nie?
Po pierwszym nie.
Dlaczego?
Dlatego, że najczęściej dochodzi do jednego poronienia, ryzyko kolejnego poronienia po pierwszym poronieniu jest takie samo, ono się nie zwiększa, ono jest również 10%. Dopiero trzecie i kolejne poronienia wiążą się ze zwiększonym ryzykiem.
Ja gdzieś tam nawet znalazłem, że ryzyko po pierwszym poronieniu to w ogóle spada.
Nie zwiększa się na pewno.
I to właśnie było wytłumaczenie, dlaczego nie po pierwszym trzeba iść do ginekologa od razu.
Dlaczego nie po pierwszym trzeba wykonywać cały zestaw badań no w nawracających poronieniach?
To dokładnie.
Bo do ginekologa to trzeba pójść.
Do ginekologa trzeba pójść, tylko nie trzeba stosować. A wracając jeszcze do tej wizyty, czy tam jakieś środki farmakologiczne jeszcze się stosuje przy właśnie czyszczeniu macicy po tym poronieniu?
Jest to zabieg wykonywany w znieczuleniu dożylnym. Czasem stosujemy profilaktycznie antybiotyki. U kobiet, które mają grupę krwi RH minus, powinniśmy zastosować profilaktycznie surowicę anty-D, taką, która zapobiegnie konfliktowi serologicznemu, ale generalnie jakichś tam dodatkowych leków nie używamy.
Może to być i w domu, i w placówce. Jeśli w domu, to tylko ta obserwacja i postępowanie wskazane przez lekarza.
Jeżeli jest to postępowanie zachowawcze, to tak. Jeżeli wszystko przebiega dobrze, czyli dochodzi do poronienia, potem po poronieniu potwierdzamy, że macica jest opróżniona. Natomiast jeżeli jest konieczność hospitalizacji i dodatkowych procedur, no to jest to podejmowane już na miejscu w szpitalu.
Mamy trzecie poronienie i zaczynamy szukać. Dlaczego do niego dochodzi w ogóle? Na czym polega to poszukiwanie?
Jest kilka grup badań, które należy wykonać. Wśród nich są badania genetyczne. Takimi badaniami, wykonywaniem takich badań na przykład zajmują się poradnie genetyczne. Do poradni genetycznej może skierować lekarz rodzinny i ta porada może mieć miejsce w ramach NFZ-u. Takie porady są dostępne. Taka porada, konsultacja genetyczna powinna obejmować oboje partnerów, czyli kobietę i mężczyznę. Wykonuje się również badania genetyczne, które mogą nam podpowiedzieć co do przyczyny poronień, czyli jedną z grup badań będą badania genetyczne, inną grupą badań będą badania infekcji, jeszcze inną grupą badań będą badania tak zwanych trombofilii, czyli takich sytuacji, które predysponują do poronień.
A jeżeli dowiadujemy się, że coś takiego jest, no to co wtedy się dzieje? Co robimy?
To zależy od tego, co to takiego oczywiście.
No właśnie.
Jeżeli taką dosyć częstą przyczyną nawracających poronień są trombofilie. Trombofilie są to zaburzenia krzepnięcia, które mogą mieć charakter albo wrodzony, albo nabyty. Jeżeli jest to stwierdzone w toku na przykład badań genetycznych, czy w toku badań immunologicznych, wówczas po potwierdzeniu, że kobieta jest w ciąży, po potwierdzeniu dodatniego testu ciążowego, stosujemy dodatkowo leki przeciwkrzepliwe, które te ryzyko poronienia zmniejszają.
A jeśli chodzi o badania właśnie immunologiczne, co chcecie wiedzieć poprzez te badania?
Jest kilka standardowych badań, które oceniają grupy przeciwciał, które mogą mieć udział w poronieniu. Najczęściej takimi przeciwciałami są przeciwciała, które wpływają również na krzepnięcie krwi. Podejrzewa się, że w sytuacji obecności tak zwanej trombofilii nabytej dochodzi do zaburzeń krzepnięcia w miejscu implantacji zarodka, do lokalnego wykrzepiania w miejscu implantacji zarodka, co może predysponować do poronienia.
Ta trombofilia nabyta to jak nabyta?
Nie do końca znane są mechanizmy nabywania tej trombofilii. Jest to albo schorzenie tak zwane z autoagresji, kiedy organizm sam wytwarza przeciwciała przeciwko niektórym swoim tkankom. Może to być też wynik przebytych infekcji. Jest to w dużej części taki czynnik, co do którego pochodzenia nie jesteśmy pewni. Trudno go dosyć zaadresować, natomiast wiemy, że jeżeli stosujemy leki przeciwkrzepliwe, jeżeli profilaktycznie stosujemy leki przeciwkrzepliwe, to ta niekorzystna tendencja zwiększenia ryzyka poronienia się odwraca.
A czy w tym przypadku jakaś trudność z wykryciem tej trombofilii jest, czy to jest wykrywalne w sposób prosty?
Jest to kilka badań, które należy zrobić. Nie wszystkie badania łączą się w taki sposób udowodniony przyczynowo-skutkowy z poronieniami. Wyniki nie wszystkich badań. Natomiast jest to cała grupa badań, które są dostępne w większości laboratoriów.
Jak to jest dokuczliwe dla kobiety?
Jest to badanie krwi, nie jest to dokuczliwe.
Tylko?
Tak.
Także jeszcze dochodzi czynnik psychiczny. Czy on może mieć jakieś znaczenie w tym okresie właśnie poronień? Bo przecież to jest pewnego rodzaju traumatyczne przeżycie.
Bardzo to trudno zbadać, czy same czynniki psychiczne mogą predysponować do poronienia, natomiast wiemy, że jest to tragedia dla tych pacjentów. Bardzo byśmy chcieli, by pomoc psychologiczna była dostępna w każdym oddziale, który zajmuje się pacjentkami, których ten problem dotyka. Niestety nie wszędzie jest to dostępne.
Ale czy samo wytłumaczenie, czy wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, że to nie musi być za każdym razem, że któryś moment przyjdzie taki, że będzie dobrze, to wystarczy?
To pewnie nie wystarczy i myślę, że raczej takiego powiązania przyczynowo-skutkowego między stanem emocjonalnym a poronieniami raczej ciężko było nam znaleźć. Tym niemniej no, to jest jakaś rzecz, dzięki której możemy wpływać na jakość życia tych pacjentów i być może dzięki temu może to nam się przyczynić do tego, że będzie nam łatwiej.
A czy z Pana obserwacji świadomość o tym, dlaczego dochodzi do poronienia, świadomość o tym, jacy jesteśmy, jaka kobieta jest, jaka jest w ogóle rodzina, pomaga w zrozumieniu i potem ułatwia jednak mimo wszystko zajście w ciąży i donoszenie tej ciąży?
Na pewno każde zajście w ciąży powinno być taką sytuacją świadomą. Czyli powinno to być przedmiotem wcześniejszej świadomej decyzji, która powinna być podjęta w odpowiednim dla danej kobiety momencie po odpowiednim przygotowaniu, gdzie powinniśmy się wcześniej upewnić, że na przykład kobieta ma odporność przeciw różyczce, że bierze wcześniej kwas foliowy, że poszła wcześniej do dentysty i nie ma próchnicy, co predysponuje na przykład do poronień. Czyli jeżeli mamy świadomość tutaj w tym miejscu, zanim zajdziemy w ciążę, to wtedy no, rzadziej dochodzi do poronień. Natomiast oczywiście, no, jeżeli te poronienia miały miejsca wcześniej, to wsparcie psychologiczne jest ważne dla tych pacjentek, szczególnie, że no, musimy sobie uświadamiać, że jeżeli dochodziło do wcześniejszych poronień, to taka sytuacja może się powtórzyć, więc odpowiednie przygotowanie też na pewno będzie nam ułatwiało.
Trochę hipotetycznych sytuacji. Kobieta ma poronienia, stwierdzono, że ma zaniedbania w jamie ustnej, że były jakieś problemy infekcyjne, że w odpowiednim momencie, po tych kilku epizodach, wyleczyła się, zadbała o swój stan zdrowia. Czy to, że właśnie to zrobiła, może mieć wpływ na kolejną ciążę, którą donosi?
Oczywiście, zdecydowanie tak.
Czyli nawet w momencie, kiedy stwierdzicie, że takie były przyczyny, poprawa jakości zdrowia tej osoby może spowodować, że ustąpi problem poronień.
Oczywiście teoretycznie tak. Trudno nam powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ubytki stomatologiczne, to będzie miał poronienie. Takiego powiązania nie ma. Natomiast no, im lepiej jesteśmy przygotowani do ciąży, im więcej wyeliminujemy niekorzystnych czynników, tym lepsza jest szansa na to, że będzie dobrze.
No to z tego, co pan mówi, wynika, że najlepiej po ślubie od razu zrobić badania genetyczne, wyeliminować wszystkie ewentualne zagrożenia, no i wtedy tylko czekać na dziecko. Czy
tutaj
tak się
jeszcze
dzieje?
W zlecaniu badań zawsze jeszcze musimy się zastanowić nad racjonalnością zlecania tych badań.
No właśnie.
To najchętniej byśmy wszystkich przebadali na wszystko, tylko kosztuje to bardzo dużo, jest to nieracjonalne. Są pewne zestawy badań, które są w racjonalny sposób uzasadnione. Takie badanie należy zrobić przed ciążą. Badania genetyczne do nich nie należą.
No ale jeżeli mamy w rodzinie właśnie takie przypadki, że mama, czy ktoś z sióstr mamy, czy nawet w linii męskiej były problemy z utrzymaniem ciąży u kogoś, w rodzinie, to czy to ma związek z ewentualnym problemem tejże osoby, która teraz się stara?
Raczej nie ma powiązań rodzinnych nawracających poronień, chyba że są to przyczyny genetyczne. W takiej sytuacji jest to uzasadnienie do konsultacji genetycznej.
Za chwilę powiemy, jakiego leczenia wymagają osoby, które niestety mają poronienia. To już ostatnia odsłona dzisiejszej audycji. Dziś mówimy o tym, jak szczęśliwie donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko. A niestety zdarza się, że poronienie przerywa ten okres ciąży, no i mamy problem. Na czym polega leczenie kobiet, u których dochodzi do następujących po sobie poronień?
To leczenie będzie uzależnione od przyczyny tych poronień.
Jeżeli, czyli spróbujmy,
jeżeli tą przyczyną są zaburzenia krzepnięcia, czyli trombofilie, te, o których mówiliśmy wcześniej, to najczęściej stosujemy leki zmniejszające krzepliwość, czyli są to profilaktycznie stosowane leki z grupy heparyny drobnocząsteczkowej, ewentualnie prosty lek, którym jest aspiryna. Trzeba pamiętać, że takie leki powinny być zlecane przez lekarza, nie należy ich stosować na własną rękę.
Bo mogą spowodować niestety inne uboczne skutki niezwiązane z ciążą.
Heparyny nie da się kupić bez recepty.
No właśnie.
Jest to lek, który jest refundowany u kobiet w ciąży, jeżeli mamy zdiagnozowane zaburzenie krzepnięcia. W innych sytuacjach jest lekiem dosyć drogim i no, powinno się to odbywać pod kontrolą lekarza, czyli no, taką pierwszą grupą będą te trombofilie, których powinniśmy stosować leki przeciwkrzepliwe. Inną grupą są schorzenia, w których powinniśmy stosować większe dawki kwasu foliowego albo tak zwany metylowany kwas foliowy. Takim schorzeniem są mutacje jednego z enzymów, które zawiadują przetwarzaniem tego kwasu foliowego, to też jest stwierdzane w toku badań genetycznych.
A jaka jest różnica między tymi kwasami, ten metylowany i ten zwykły?
Ten metylowany nie potrzebuje dodatkowego wysiłku ze strony organizmu po to, żeby zadziałać, najprościej rzecz ujmując. U zdrowych ludzi mamy cały system enzymów, które przetwarzają kwas foliowy, a czasami zdarzają się mutacje tych enzymów i wtedy to przetwarzanie może być nieefektywne. W takim wypadku, pomimo tego, że przyjmujemy kwas foliowy prawidłowy, typowy, zwykły, dana kobieta może być w sytuacji niedoboru kwasu foliowego, ponieważ nie ma tego metabolitu, tego końcowego produktu kwasu foliowego. W takiej sytuacji należy go podawać.
Ale kwas foliowy to można sobie pójść kupić do apteki. Zawsze jest dostępny, a metylowany?
Tak samo. Część suplementów diety we wczesnej ciąży stosowanych w pierwszym trymestrze zawiera już domyślnie metylowany kwas foliowy, jakby wychodząc naprzeciw.
Na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek. On jest łatwiej wchłanialny. Natomiast jeżeli stwierdzamy nawracające poronienia z tego właśnie powodu, to te dawki powinny być większe.
A czy ciąże u takich kobiet wymagają jakiegoś specjalnego postępowania? Jeśli tak, to jakiego? Czyli na przykład pod obserwacją w szpitalu?
Generalnie nie. Jeżeli stosujemy leki, te o których mówiłem, i udaje nam się utrzymać ciążę w pierwszym trymestrze, to potem to ryzyko się znacznie zmniejsza. W niektórych sytuacjach musimy te leki przeciwkrzepliwe stosować przez całą ciążę. Możemy je dopiero odstawić bezpośrednio przed porodem.
Czy stosowanie tych leków może pozostawić jakieś uboczne skutki po okresie ciąży?
Zazwyczaj nie. Takie kobiety, ich ciąża powinna być prowadzona w sposób rutynowy. Czasami zdarzają się jakieś niekorzystne reakcje, na przykład na heparynę drobnocząsteczkową, jednak jest to bardzo rzadkie.
Czyli ogólnie rzecz biorąc, żeby uniknąć poronień, to co pan docent radzi?
Staramy się najpierw wyeliminować czynniki, które potencjalnie mogą nam w tym przeszkadzać, czyli takie jak czynniki w naszym trybie życia, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli do tych poronień dochodzi, to staramy się zidentyfikować ich przyczynę. Jeżeli taką przyczynę udaje się zidentyfikować, to staramy się jej w odpowiedni sposób przeciwdziałać. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy nawracające poronienia, to zachodzenie w ciąży i prowadzenie ciąży powinno być pod ścisłą opieką.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Pierzyński z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Tę audycję i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie dotyczące tematów kolejnych programów bardzo proszę przesyłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.